Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś Państwu chcemy zaproponować, demokracja i wolność słowa w Polsce. W naszym studiu goście pan poseł Mariusz Błaszczak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, powiem się.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. I drugim gościem jest pan poseł Joachim Brudziński, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich telewidzów.
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, demokracja i wolność słowa w Polsce. Chciałbym, byśmy może wrócili jeszcze do wyborów samorządowych, bo to niektórzy mówią, że się wszystko już wygotowało, że w zasadzie wszystko wiemy, samorządy zaczynają właściwie funkcjonować, ale czy rzeczywiście tak? Bo mówiono, że fałszerstwo, ale jeden z dziennikarzy napisał, że to nie proste fałszerstwo, to poważne naruszenie konstytucji. I teraz co my jako państwo, czy co panowie jako politycy, czy w ogóle, co możemy w takiej sytuacji zrobić? Bo gdyby porównać to z jakimś egzaminem maturalnym czy gimnazjalnym, to można by się spodziewać, że wracamy jeszcze raz do ławek i piszemy.
Po pierwsze, nie wolno nam się zgodzić na to, żeby przejść do porządku dziennego w tej sprawie. My się nie zgadzamy. Wiele tysięcy, dziesiątek tysięcy obywateli naszego kraju też się na to nie zgadzają. Dowodem tego marsz 13 grudnia w Warszawie. Nawet do 100 tysięcy ludzi przyjechało do Warszawy, żeby zaprotestować przeciwko temu. No i po drugie, trzeba zapobiec tego rodzaju fałszerstwom w przyszłości, bo mamy już wybory prezydenckie w maju przyszłego roku, jesienią przyszłego roku wybory parlamentarne. A więc co trzeba zrobić? Trzeba zmienić prawo. Stąd propozycja Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić kodeks wyborczy, żeby były przejrzyste urny, żeby również były kamery, które będą rejestrowały proces liczenia głosów. Bo tutaj próbują zmylić opinię publiczną, mówiąc, że to będzie zagrażało tajności głosowania. Nie, nieprawda. To jest kłamstwo, to jest oszczerstwo. Chodzi o to, żeby komisja licząca głosy liczyła te głosy w sposób transparentny, żeby każdy mógł spojrzeć poprzez internet i zobaczyć, czy jest to liczenie uczciwe, czy też nie. A że nie było uczciwe, świadczą o tym wyniki wyborów, szczególnie do sejmików województw. No przecież prawie 1/5 głosów była głosami nieważnymi. To nie do pomyślenia. Zrobiliśmy my, czyli...
Nie zakłada pan, że to jednak błąd wyborcy, że może działanie świadomie. Chociaż ktoś nawet zatelefonował do nas i powiedział, że niektóre karty, te książeczki, były tak skonstruowane, że jak gdyby to była kalka, że stawiając krzyżyk w jednym, odbijał się przez wszystkie. No nie, wiem, nie miałem takiego egzemplarza jeszcze w ręku, więc...
To prawda, książeczka, ale niewątpliwie też kampania dezinformacyjna Państwowej Komisji Wyborczej. Bo spoty, które były przedstawiane wcześniej przed wyborami, tam lektor w tych spotach mówił, że trzeba na każdej karcie postawić krzyżyk. Na każdej karcie, w książeczce, a więc ludzie mogli to zrozumieć dosłownie. Ta sama książeczka, która też wprowadzała w błąd, no, ale nie ulega też żadnej wątpliwości dla nas, że kiedy komisja wyborcza, która powinna działać in gremio, dzieliła się na pewne zespoły, a więc nawet kiedy byli mężowie zaufania, oni nie byli w stanie dopilnować tego, żeby te głosy były uczciwie policzone. To wszystko trzeba zmienić. Był projekt Prawa i Sprawiedliwości złożony jeszcze wiosną tego roku. Odrzucony został po wyborach. Odrzucony został przez koalicję rządzącą PO-PSL, co świadczy naszym zdaniem, że nie ma woli, żeby te wybory były uczciwe. Postawa prezydenta Komorowskiego. Nazywanie ludzi, którzy chcą uczciwych wyborów, tym, że są w odmętach szaleństwa. Te spotkania z prezesami sądów, sądu Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i właśnie komunikaty, że wybory były uczciwe, to jest nacisk na sędziów, którzy orzekają w protestach wyborczych. I potem taka sekwencja zdarzeń, bardzo, bardzo ważna. Ten komunikat, o którym przed chwilą powiedziałem, marsz 13 grudnia, kiedy okazało się, że no, myślę, że nawet 100 tysięcy ludzi przyjechało do Warszawy, kiedy zobaczyli rządzący, że jednak jest olbrzymi protest ze strony społeczeństwa, to potem znowu komunikat trójki sędziów, prezesów sędziów atakujących premiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli znowu nacisk, kolejny nacisk na sędziów, którzy rozpatrują protesty wyborcze.
Panie pośle, myśli, było fałszerstwo, czy też nie. I druga sprawa, no kwestia tego, tej wygranej, tak? Bo w sondażach pierwszego dnia w niedzielę, pierwsza tura wyborów, wyglądało na to, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, jest na pierwszym miejscu. Później wiele się zmieniało w ciągu tego tygodnia, zanim wybory zostały gdzieś no, całkowicie potwierdzone i ogłoszone.
Czy drugi ojcze, szanowni państwo, nie tyle ja myślę, tylko ja wiem. Bo ja absolutnie nigdy nie uwierzę w to, że Polskę zamieszkują ludzie nierozgarnięci i ludzie, którzy w liczbie ponad 2 milionów nieważnych głosów nie potrafią poprawnie skreślić karty do głosowania. Oczywiście, to co mówił pan przewodniczący Błaszczak, dołożono wszelkich starań, aby wiele tysięcy ludzi, wiele tysięcy głosów wprowadzić w błąd. Poprzez tą dezinformację, poprzez taki, a nie inny kształt kart do głosowania, poprzez systemowy i wieloletni brak zgody na nowelizację kodeksu wyborczego. Przecież my o tym mówiliśmy już od 2010 roku, o tych niebezpieczeństwach. Po wyborach samorządowych 2010 roku, kiedy socjologowie pokazali taką mapę, ojciec pewno pamięta, gdzie aż było czerwono na Mazowszu, z powodu liczby nieważnych głosów właśnie do sejmików wojewódzkich. Co się okazało, że przyczyną tych nieważnych głosów z jednej strony była ta tak zwana książeczka, ale z drugiej strony też nie jest dla nikogo tajemnicą, że i szczególnie widać to teraz po tych wyborach, bo te punkty nieważnych głosów są bardzo widoczne i charakterystyczne i nad tym pracują już również eksperci, socjologowie i za chwilę opinia publiczna i Polska zobaczy, w których konkretnie obwodach wyborczych, kto tam rządzi, z jakiej partii politycznej jest lokalny wójt, z jakiej partii politycznej jest lokalny starosta, kto był marszałkiem Sejmu mającym wpływ na agencje nieruchomości rolnych, na agencje rozwoju modernizacji rolnictwa, na inne urzędy państwowe podległe takiej, a nie innej partii politycznej i okaże się, że ta czerwień nałoży się na zieleń, na zieloną koniczynkę i to jest dla mnie już dzisiaj oczywiste. I dlatego odpowiadam ojcu wprost, tak, te wybory zostały sfałszowane. Te wybory konsekwentnie były poprzez taki, a nie inny kształt prawa i to prawa pisanego, powtórzę to po raz kolejny, pod konkretną partię polityczną, bo jeżeli z tej taka konkluzja sprzed 4 lat, że tam, gdzie rządzi Polskie Stronnictwo Ludowe, tam, gdzie jest najwięcej nieważnych głosów, tam, gdzie Państwowa Komisja arbitralnie swoim zarządzeniem podjęła decyzję, że będzie karta do głosowania w formie książeczki, to dlaczego nie wyciągnięto z tego wniosków? Tylko tę kartę w postaci książeczki w wyborach 2014 roku zastosowano w całym kraju. Przecież było to intencjonalne już, tak? Co stało na przeszkodzie, żeby tak jak w każdym państwie o okrzepłej demokracji, wzór karty do głosowania, co postulowało Prawo i Sprawiedliwość, wielokrotnie pan przewodniczący Błaszczak jako szef klubu parlamentarnego takie wnioski składał, również do prezydenta Komorowskiego, żeby wzór karty do głosowania był jakby załącznikiem do ustawy. Co stoi na przeszkodzie, żeby w 38-milionowym państwie w środku Europy karty do głosowania nie były robione, nie drukowane, ale robione ad hoc na parę dni przed wyborami na kserokopiarkach i nieostemplowane? Co stoi na przeszkodzie, żeby karty do głosowania jako załącznik do ustawy z ujednoliconym wzorem były drukowane, nie wiem, przez Bennicę Państwową. Jest 25 tysięcy obwodów. Wiemy, ile jest osób uprawnionych do głosowania. Niechże do każdej komisji obwodowej, komisji wyborczej przyjdzie w zalakowanej kopercie, której otwarcie spowoduje jakby automatyczne, nie wiem, nawet zniszczenie tych kart, czy da możliwość stwierdzenia, że ta koperta była otwierana. Wydaje się, że
to nasza, nie wiem, nieumiejętność, bo...
Panie, przepraszam, ojcze redaktorze, no jaka nieumiejętność? No to jest właśnie takie, przepraszam za określenie, dziadowanie, robienie z naszego państwa tak dziadowskiego, że przecież wszyscy widzieliśmy na własne oczy, jak w wielu obwodowych komisjach wyborczych głosy Polaków były wrzucane do urn, które zostały przerobione ze śmietników. I nie jest to demagogia moja czy nasza, tylko przecież to są fakty. Tak? Czyli my się dowiadujemy dzisiaj, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, znaczy nie ostatniego, ale podczas tego, już po tych wyborach, kiedy złożyliśmy i w pierwszym czytaniu odrzucony projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, że nas nie stać. To znaczy stać nas na pendolino, tak, które rdzewieje, bo nie ma torów, żeby po tych torach jeździć. Stać nas na to, żeby za kilometr wyrobu autostrady podobnego płacić 200 milionów złotych. To jest, szanowni państwo, tyle, ile chciano wziąć za 6 uzdrowisk narodowych. Tyle zapłaciliśmy za 1 kilometr wyrobu autostradopodobnego, tylko tak na marginesie te pieniądze nie trafiły do kieszeni polskich przedsiębiorców. Gdzie one się podziały, jeden pan Bóg raczy wiedzieć. Stać nas na to, żeby urzędnicy państwowi przejadali setki tysięcy złotych w restauracjach Sowa i Przyjaciele. Stać nas na to, żeby wiceminister odpowiedzialny za kontrolę skarbową z byłym ministrem infrastruktury ustalał czy ustawiał kontrolę skarbową w firmie jego żony. A nie stać nas na to, żeby była plastikowa urna?
Tylko kto powinien podjąć głos czy właściwą decyzję, żeby ona została zrealizowana?
Tak? Sejm.
Bo wygląda na to, że
Sejm.
Tak, tylko że w Sejmie, jeżeli opozycja się za to bierze, jeżeli to podnosi, no to bo jesteście niezadowoleni, bo jesteście w mniejszości, bo nie macie...
No to dlatego mówimy o ułomnym kształcie naszej demokracji. I dlatego, ojcze, jak udało się wywalczyć obecność telewizji, w której gościmy na multipleksie? Poprzez nacisk społeczny.
No tak, tylko czy wszystko tak ma wyglądać?
No, dokładnie tak. Niestety, dokładnie, ojcze, tak, bo ta władza, jeżeli przed kimkolwiek czy czymkolwiek się cofnie, to pod naporem zorganizowanych obywateli. Bo to, co ojciec jeszcze zapytał, jeżeli pozwoli pan przewodniczący... A mianowicie ten fakt wygrania wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo jest to chyba oczywiste. Wygraliśmy te wybory.
No tak, ale za chwilę pani premier powiedziała, że choćbyście wygrali, to i tak będzie rządziła Platforma z PSL-em.
Bo to jest, a widział ojciec, widzieli szanowni państwo winę pani premier Ewy Kopacz, kiedy pokazały się te wyniki exit poll na tym wieczorze wyborczym. Nie zdążył jej pomagier dojść z kartką i stanęła zdezorientowana, jak dziecko we mgle, rozłożyła bezradnie rączki, coś tam popiskiwała, kazała się wszystkim uśmiechać i cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że dostała ta władza, przepraszam za określenie, takim obuchem tak w głowę, że Komorowski nawet odwołał wizytę w Japonii. Dlaczego? Bo i to jest właśnie to, co my podnosimy jako największy zarzut, a mianowicie, że ta władza jest antydemokratyczna, bo odmawia prawa przejęcia władzy opozycji. Więc po co mają być wybory w naszym kraju? No, oby trwali wiecznie. No, Kim Il-sung, czy kto tu ma rządzić w tym państwie? I dlatego mówimy, a prawo moralne do tego, aby mówić o fałszerstwach, mamy dlatego, że nasz lider, wieczór wyborczy, chociaż exit pole dawały nam 5% zwycięstwo nad Platformą Obywatelską, już wtedy powiedział, były nieprawidłowości, cieszymy się, że sondaże dają nam zwycięstwo, ale będziemy podnosić, będziemy głośno o tych nieprawidłowościach mówić, bo przez cały dzień 16 listopada płynęły do centrali partii, do Jarosława Kaczyńskiego informacje chociażby o tym, jak w Kołobrzegu, że osoba, która przyszła do lokalu wyborczego, poprosiła o kartę wyborczą, na tej karcie nie było listy Prawa i Sprawiedliwości, była podwójna lista PSL-u. Poprosiła o kolejną kartę, to samo. 7 kart pod rząd wydano bez listy Prawa i Sprawiedliwości. No to jak to nie jest fałszerstwo, to ja się pytam, to co nazwać w takim razie fałszerstwem?
No właśnie, czy można powiedzieć, że to były wybory, czy to było głosowanie? Ja stawiam taką tezę, że mieliśmy do czynienia z głosowaniem, bo ludzie wybierali, ale i tak wynik tych wyborów był inny niż ich preferencje. To jest podstawa do stwierdzenia, że te wybory zostały sfałszowane, bo kiedy ludzie idą, mówią, to przecież była bardzo duża próba, te badanie Ipsosu. Tam było zaangażowane 90 tysięcy ludzi w to badanie. Pytanie było zadawane 90 tysiącom ludzi. Tam było prawie 900 punktów, których pytano. No i tak drastycznie różni się wynik tego badania w dniu wyborów przeprowadzonego od wyniku, który ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza.
Pytanie, czy to można jest... powiedzieć, że ludzie mają podwójne oblicze, tak, że nie, no, w głosowaniu tak, ależ jest poza urną.
Nie, no nie mają, nie mają, nie mają. To się w normalnym świecie nie dzieje. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego zorganizowali takie wysłuchanie publiczne. Zdziwieni byli Brytyjczycy, zdziwieni byli Niemcy, którzy usłyszeli, że 1/5 głosów do sejmików województw była głosami nieważnymi. Zdziwieni byli tym, co się dzieje, tym prawem wyborczym, które jest niezmieniane, które powoduje, że mamy taki bałagan. Zdziwieni byli tym, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów prawie tydzień od dnia wyborów. We Francji po 4-5 godzinach są ogłaszane wyniki do wyborów samorządowych. Na Słowacji też 4-5 godzin i mamy wyniki. A w III Rzeczypospolitej pan sędzia Jaworski, swoją drogą były działacz ZSL-u, który był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, nie mógł przejść przez gardło w sobotę.
Godzinę potrzebował.
Tak.
Godzinę. W tydzień po wyborach.
Godzinę, w tydzień po wyborach.
Komunikat, że wygrało procentowo.
Tak jest.
Bezwzględnej
prawa. Tak. Najpierw powiedział, że najwięcej mandatów ma PO. No potem
ale
przez...
Ale tam jakieś pomyłka się...
Przez, tak. też była, zgubił chyba 130 tysięcy głosów. Potem przez godzinę, dopiero dopytywany przez dziennikarzy, wydusił z siebie, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. My mamy mandat do tego, żeby mówić, że te wybory były sfałszowane, dlatego, że to nie wynika z jakiejś naszej frustracji, bo my wygraliśmy te wybory, tylko mówimy wprost, czy wynik PSL-u jest wiarygodny, kiedy w sondażach PSL uzyskuje 6-8% przed wyborami, 6-8% po wyborach, a w wyborach uzyskało 23%. No to jest po prostu wynik niewiarygodny i nie można nad tym przejść do porządku dziennego, dlatego po marszu 13 grudnia będziemy organizować marsze w małych miejscowościach, w miastach powiatowych, w większych miastach, tak jak były marsze w obronie Telewizji Trwam, tak jak były marsze, w których ludzie, obywatele domagali się tego, żeby Telewizja Trwam weszła na multiplex, zakończone sukcesem. Tak chcemy, żeby były marsze obywateli, którzy uważają, że trzeba zmienić prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej. W związku z tym będziemy zbierać podpisy pod ustawą Uczciwe wybory. To będą zmiany w kodeksie wyborczym, bo tylko nacisk społeczny daje gwarancję sukcesu. Ta władza cofa się tylko wtedy, kiedy widzi, że ludzie protestują. Tak było w przypadku ACTA, tak było w przypadku MAM pierwszego kwartału, tak było właśnie w przypadku Telewizji Trwam i tak będzie w tym przypadku.
Chociaż też są tacy, którzy mówią, że coraz trudniej nam jako Polakom stanąć tak po prostu i pokazać siłę. Kolejna sprawa, są tacy, którzy krytykują marsz i jakoś się negatywnie nastroić do tego z 13 grudnia i nawet pod waszym adresem mówią, że ta demonstracja to wewnętrzna sprzeczność, tak, w PiSie, pewne paradoksy, bo jak bowiem demokracja i wolność słowa mogą być zagrożone, skoro demonstranci mogą w spokoju przemaszerować przez stolicę kraju, a ogólnopolskie media transmitują i komentują ten przemarsz. To jest jeden komentarz, tak. A drugi, marsz ma na celu, jeżeli nie to, to podpalić Polskę, bo też w ten sposób kierowano niejedno zdanie tak w stronę pana prezesa Kaczyńskiego.
To tak jak zatrzymali w Państwowej Komisji Wyborczej dwóch dziennikarzy, którzy wykonywali swoje obowiązki. Oni pokazywali, rejestrowali to, co się tam działo. Zatrzymali, wsadzili do aresztu na 24 godziny, potem sąd ich zwolnił. I każą nam się cieszyć, że tylko 24 godziny. Siedzieli, tylko sąd ich zwolnił po 24 godzinach. Oni powinni być zwolnieni natychmiast. To jest znowu próba wywarcia presji na dziennikarzy. Próba pokazania, żeby dziennikarze byli potulni, żeby nie zadawali pytań, które mają charakter kontrolny wobec władzy. A to jest właśnie misja dziennikarska. Dziennikarze mają kontrolować władzę, tak jak
innych
i Sejm ma kontrolować władzę.
Innych tam nie było, tak?
Więc to jest taka próba.
To było zatrzymanie punktowe. Przecież była cała grupa dziennikarzy, natomiast zatrzymano, być może telewizowie tego nie wiedzą. Przecież tam była cała grupa dziennikarzy. Ci dziennikarze zatrzymani wylegitymowali się policji. Pokazano legitymację prasową, a mimo wszystko zostali zatrzymani i doprowadzeni przed oblicze sądu. Więc to jest sytuacja niespotykana po 1989 roku. Natomiast też, jeżeli można do tego.
Bo nie prosto być w opozycji. Teraz, czy rzeczywiście panowie myślicie, że w ten sposób też zachęcimy do większej dbałości, nie wiem, o państwo, że to może zmienić wybór, czy wybory, tak, w przyszłym roku mamy prezydenckie, że też się to może odmienić, później kolejne mamy do parlamentu.
Ojcze, zachęcimy, dlatego że tylko w ten sposób możemy cokolwiek dobrego uzyskać. Na przykład w mediach tych mętnego nurtu nie usłyszymy, że w Belgii odbywają się dziesiątki tysięcy skupiające ludzi demonstracje. Przeciwko czemu? Podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. W III Rzeczypospolitej
nam się to PO, nie udało,
PSL
prawda?
Wprowadziło, bo zatomizowali społeczeństwo. My nie jesteśmy wspólnotą. Mówią nam, że ten, kto silniejszy, ten sobie poradzi. Tak w służbie zdrowia. Mówią, ten, kto ma pieniądze, to sobie poradzi, bo sobie kupi wizytę u lekarza. A ci, którzy nie mają pieniędzy, a tych jest większość, muszą czekać w kolejkach. I te kolejki są coraz dłuższe. Nawet Najwyższa Izba Kontroli pokazuje, że z roku na rok te kolejki są coraz dłuższe do lekarzy.
Bo może nam też brakuje takiej trochę solidarności, tak? Bo już jeżeli jako tako sobie radzę, jako takim jestem poziomie, to już nie do końca dbam o tego, który nic nie ma albo jest na bezrobociu.
Bo ci, którzy mówią o wspólnocie, ci, którzy mówią o solidarności, przecież ta wspólnota z czego wynika? Z naszej kultury, z naszej cywilizacji, z chrześcijaństwa wynika. A uderzają, w Kościół uderzają, w waszą kulturę uderzają. To, co się wczoraj wydarzyło, próbowali znowu związki homoseksualne wprowadzić pod obrady polskiego Sejmu. Na szczęście nie udało im się, ale już ten PSL, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, szef tego klubu, Bury, Jan Bury, zagłosował za tym, żeby wprowadzić sprawę związków homoseksualnych na agendę pracy polskiego Sejmu. Dziś do PSL-u dołączyła szóstka posłów od Palikota. To jest kolejna grupa. Też możemy powiedzieć tak, partia, koalicja rządząca, PO, to partia od Urbana do Giertycha. Urban powiedział, Jerzy Urban, ten Goebbels stanu wojennego, powiedział, że na PO głosuje. Giertych też ciągle występuje jako ten rzecznik PO.
No kiedyś to bliski koalicjant.
No, jak się okazuje, widzimy, gdzie jest, co mówi. Także widzimy, po której stronie sporu on się sytuuje. A PSL to partia, w której coraz więcej posłów przechodzi od Palikota. Czyli co, za chwilę PSL pewnie już mówi częściowo, szef tego klubu mówi o związkach homoseksualnych. Będą teraz mówili, że narkotyki są dobre. To, co daje, co przynosi śmierć, bo narkotyki przynoszą śmierć. To jest taka partia, takie partie władzy. I o co w tym wszystkim chodzi? No chodzi o to, żeby ten krąg zamknięty, żeby ten układ zamknięty dalej Polską rządził, bez względu na to, jakie są preferencje wyborcze obywateli. Stąd sprawa wczoraj, bardzo ważna, lasów, tak? Lasów, żeby zagwarantować...
Tak, słyszałem słów pana ministra Szyszki. Wygląda to, że trochę rządzący przestraszyli się, bo nawet nie udało się tego punktu wprowadzić.
Nie udało się,
bo to utknęło na poziomie konstytucji.
Tu chodzi o 2,5 miliona podpisów zebranych wśród ludzi, którzy protestują przeciwko prywatyzacji lasów. Zaproponowali, że w konstytucji zapiszą zakaz prywatyzacji. Ale jak ten zakaz sformułowali? No, że teoretycznie nie można prywatyzować z wyjątkiem ustaw. Z wyjątkiem ustaw. To jest otworzenie furtki do tego, żeby właśnie prywatyzować. Ale co jest jeszcze bardzo charakterystyczne? To, że my, Zjednoczona Prawica, wokół Prawa i Sprawiedliwości, mamy możliwość blokowania tych niekorzystnych zmian. A co gdzieś w tle, w perspektywie, co nam grozi? No, grozi nam to, że zmienią nam polskiego złotego w euro, czyli po raz kolejny oskubią nas, zabiorą nam nasze oszczędności, bo wprowadzenie euro do Polski będzie oznaczało zabranie naszych oszczędności, tych, jakie jeszcze gdzieś tam zgromadziliśmy.
Takie sygnały też wysyłał zaraz po wyborze Donald Tusk.
Ale to Donald Tusk, prezydent Komorowski, premier Kopacz, oni wszyscy mówią, że taki jest cel. PSL też oczywiście się do tego dokłada. Dlatego te wybory będą bardzo ważne. Wybory prezydenckie już w maju przyszłego roku. Nasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda. Zresztą jutro wiem, że na antenie telewizji Trwam będą życzenia. To będzie taki spot z życzeniami bożonarodzeniowymi, który będzie składał Andrzej Duda, a potem wybory parlamentarne, a więc monitorujmy to, co się dzieje, bądźmy aktywni, nie dajmy sobą powodować, nie dajmy zwieść się tym, którzy mówią, że wszystko jest dobrze, że jakoś to będzie nie, bo jeżeli ta władza będzie dalej rządziła, no to sytuacja będzie się pogarszała. Młodzi ludzie za pracą muszą emigrować na zachód. Służba zdrowia rozpadła się. W zasadzie to nie jest służba zdrowia, to są spółki, które mają zarabiać pieniądze, a więc tylko bogaci mają dostęp. 17 lat ta pani z Sosnowca miałaby czekać, bo wyznaczono jej termin operacji za 17 lat. No, to jest wprowadzenie eutanazji w ten sposób w rzeczywistości. A więc nie dajmy się tej złej władzy. Patrzmy na to, co się dzieje i reagujmy.
Panie pośle, kwestia tego właśnie podpalania Polski. Bo próbuje się, nie wiem na ile też się to udało, na ile wy to jako Prawo i Sprawiedliwość tak odbieracie, no trochę ośmieszyć, a nie zawsze ktoś chce pójść za tymi, których ośmieszono. Tak to może udało się trochę Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej w waszą stronę. Tak próbuje się cały czas przedstawiać chociażby tym hasłem, tak, że podpala Polskę prezes Kaczyński, przedstawić Kaczyńskiego. I teraz, czy nie udaje się też zniechęcić? Jak pan na to patrzy, też nie tylko opinii publicznej, ale tego wszystkiego, co dzieje się wokół poparcia Prawa i Sprawiedliwości, że mimo wszystko wam się udało, ale nie udało?
Bo tutaj były dwa elementy. Pierwszy, czyli do marszu, do 13 grudnia, mieliśmy do czynienia z taką, można powiedzieć, mocno, ale zgodnie z prawdą, goebbelsowską zasadą, że kłamstwo powtarzane ileś razy staje się w odbiorze społecznym prawdą. Więc słyszeliśmy, wyciągano tutaj na pomoc różnego rodzaju autorytety. Osoby niewątpliwie zacne i zasłużone w czasach komunizmu, dzisiaj po prostu, przepraszam za takie określenie, wylewały z siebie hektolitry agresji, grubiaństwa pod adresem Jarosława Kaczyńskiego czy w ogóle Prawa i Sprawiedliwości. Jakich argumentów używano? Podpalenia Polski. To nie była próba ośmieszenia, to była rzeczywiście próba z jednej strony wywołania strachu, nawiązania do jakichś aktów chuligańskich. Straszono Polaków, straszono warszawiaków, że oto jakieś hordy Hunów tutaj zjadą do Warszawy i będą dewastowały naszą ukochaną stolicę.
Dziać się źle, tak.
Tak, że będzie dziać się źle, więc uważajcie, nie bierzcie w tym udziału, bo jak weźmiecie w tym udział, no to będziecie też tymi podpalaczami. Więc rysowano taki obraz. Później próbowano nam odebrać w ogóle prawo do demonstrowania, używając takiego argumentu, że 13 grudnia to poważna rocznica, powinna łączyć, a nie dzielić, tak jakbyśmy komukolwiek zabraniali obchodzić tę rocznicę tak, jak uważa za stosowne. I co jest bardzo charakterystyczne, my od 4 lat organizujemy marsze w obronie wolności, demokracji, solidarności właśnie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zawsze te demonstracje mają charakter również taki pełen godności i modlitwy upamiętnienia ofiar stanu wojennego. Czy gdyby nie te demonstracje Prawa i Sprawiedliwości, ktokolwiek w Warszawie organizowałby tego typu uroczystości? Myślę, że raczej nie. Przed kilkoma dniami minęła kolejna rocznica wydarzeń grudnia 70 roku. Gdyby nie działalność tutaj osób represjonowanych w stanie wojennym, gdyby nie Solidarność, gdyby nie środowisko Prawa i Sprawiedliwości, to ta rocznica też przeszłaby bez echa. A teraz wychodzi jeden czy drugi, sfrustrowany były działacz opozycji, dzisiaj przymilający się do władzy i używa takich argumentów, zresztą w sposób naprawdę nie do zacytowania, bo to po prostu taki co tu dużo mówić, rynsztok wręcz wulgarny i grubiański. Mówią, nie macie prawa organizować takich uroczystości. A kto im dał prawo do tego, żeby nam dawali prawo albo zgodę? To po pierwsze. Kiedy się to nie udało, i kiedy do Warszawy przyjechały dziesiątki tysięcy Polaków, a kolejne dziesiątki tysięcy dołączyły z samej Warszawy i z okolic Warszawy, kiedy było to morze biało-czerwonych flag, kiedy na tym marszu było masę młodych ludzi, kiedy pojawiły się tam rodziny z małymi dziećmi, to co należy zrobić? Obśmiać. No bo tutaj już nie można powiedzieć, podpalili Warszawę. Wywołali awantury, wywołali burdy. No więc lekka konsternacja, wszyscy to obserwowaliśmy, nie wiedzą co powiedzieć, mówią, tutaj demonstrują w obronie wolności, a przecież my to pokazujemy, transmitujemy, pokazywali z taką nadzieją, że coś się będzie działo, coś tutaj się wydarzy. No to co robimy? Przestawiamy wajchę, obśmiewamy. Ha, ha, ależ to prawda. Jeden odsyłany na wiejskie wesela, prawda? Niech prowadzi wiejskie wesela, bo co to teraz tutaj tak. Inny podpala Polskę. Trzeci, to prawda, zjechały się moherowe berety, tak? I ta próba dzielenia, ta próba jątrzenia. Tylko mają problem, bo tam były dziesiątki tysięcy młodych ludzi. I jeszcze, gdyby ojcze zwrócić tutaj uwagę na tę histerię po stronie naszych konkurentów i mediów, jak mówi Andrzej Wajda, zaprzyjaźnionych z obozem władzy, to jest właśnie to, że w grupie wiekowej 18-24 lata, czyli wśród nowych wyborców, wygrało zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość. I to jest dla nich porażające. Bo oni stracili rząd dusz, bo to już jest to pokolenie, które nie zaczyna dnia od wysłuchania tego jazgotu w TOK FM-ie, a później nie otwiera gazety wyborczej i nie kończy dnia na szkle kontaktowym i już sobie nie da, jak mówi poeta, bełtać błękitu w głowie, tylko ono już o świecie czerpie wiedzę z zupełnie innych mediów. I co ich też bardzo boli, coraz częściej młodzi ludzie o godzinie 20 włączają wiadomości telewizji Trwam i widzą taki dysonans. Widzą tak, tutaj w wydarzeniach Polsatu, w Faktach TVN-u, w wiadomościach telewizji publicznej ta sama sieczka. No, ale o godzinie 20 ten sam temat, ale pokazany zupełnie inaczej. Okazuje się, że można obiektywnie. I jest konsternacja. Dlatego oni się tak przerazili i dlatego próbują używać niezwykle groźnej broni. Tutaj ojciec ma absolutnie rację. bo szyderstwo, śmiech, poniżanie jest niezwykle groźną bronią. Tylko, że szanowni państwo, czy to ma oznaczać, że my się mamy im poddać? A właśnie nie, to o czym mówił pan przewodniczący Błaszczak, bo musimy się organizować, bo tu nie chodzi o to, że Błaszczak z Brudzińskim będą posłami na kolejną kadencję. Tu chodzi o zupełnie coś innego. Tu chodzi o to, czy Polska będzie trwała. Dlaczego? Bo wedle wyliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych, demografów Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeżeli ten poziom, dramatyczny poziom urodzeń, emigracji zostanie utrzymany do końca tego wieku, to nas będzie 16 milionów. Ile rodzin w Polsce dzisiaj zasiądzie do stołu wigilijnego niepełnych? Bo może tata nie doleci gdzieś z Norwegii albo z Niemiec na wieczerze wigilijną, bo babcia z dziadkiem usiądą do stołu, no bo wnuczek już nie przyjedzie, no bo gdzieś się tam może dziecko urodziło, tylko że to ten dzieciak, który się tam urodził, nawet jak przyjedzie jeszcze do babci, to już nie powie do niej babciu, dziadku, tylko już będzie mówił po angielsku, po niemiecku. Jest to stracone pokolenie dla nas. Ile takich rodzin połamanych, okaleczonych zasiądzie do tego stołu wigilijnego? Ten, który obiecywał 7 lat temu, że już za chwilę będą wracać tutaj do Polski z emigracji młodzi ludzie, sam czmychnął. Sam czmychnął dzisiaj do Brukseli i za 1 000 000 złotych rocznie, jak słyszeliśmy na tych taśmach prawdy, odciął się od tego syfu, bo dla nich Polska to syf. To mówili najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska, że on już jest ponad tym, on już jest grubym misiem, on się odcina od tego syfu.
Teraz pan mówi, młodzi ludzie też byli na marszu. No i co możemy im zaproponować, tak? Bo oni też liczą,
żeby wzięli sprawy w swoje ręce.
Mają nadzieję, ale może jeszcze są za młodzi, bo tak nawet myślę o tej debacie, debacie czy politycznej, czy publicznej, gdzie tak naprawdę jest troska o te sprawy społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, tak? Jakie nadzieje, bo możemy mówić, kiedyś wyrzucano ludzi za granicę, a dziś po prostu daje się paszport i szukaj rozwiązania na swoje życie.
Też wyrzucają w ten sposób gdzieś ludzi za granicę. No,
to jest tak się też wyrzuca. I teraz
chcielibyśmy
mieć, no, czy dać szansę, tak, temu młodemu pokoleniu, pokazać im, że tutaj warto, że to nie jest obciach być, nie wiem, spisem, że to nie jest obciach być Polakiem, bo kiedyś przecież Polacy gdziekolwiek byli na świecie.
Jeden konkret przykład do zweryfikowania i do sprawdzenia. Krótki okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, premierem jest Jarosław Kaczyński. W Polsce powstaje 1 300 000 nowych miejsc pracy. Powstają te miejsca pracy. Dlaczego? Chociażby poprzez to, że ukróciliśmy ten tak zwany podatek korupcyjny. I słyszeliśmy, że to był czarny okres dla Polski. Tak? Wszyscy się za Polskę wstydzili. Tak? Jarosława i Lecha Kaczyńskiego w Europie nie lubili. Pewno, że nie lubili, ale się z nimi liczyli. Dlaczego? Bo się rozpychali o polskie interesy. I co się okazuje? Napływ kapitału do Polski. Takie inwestycje jak Dell pod Łodzią, jak Bridgestone pod Stargardem Szczecińskim, utrzymana produkcja Stoczni Szczecińskiej. No ja mam być może tutaj lekkiego szmergla na tym punkcie, ale jako poseł ze Szczecina wiem jedno. Mamy znakomite uczelnie. Mamy kiedyś Politechnikę Szczecińską, dzisiaj Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Taki wydział, jak Wydział Techniki Morskiej, Budownictwa Okrętowego. No jak była Stocznia Szczecińska, to w sposób naturalny było to miejsce, do którego absolwenci tych kierunków lądowali. Dzisiaj jak zlikwidowali stocznię, no to gdzie ci ludzie wyjeżdżają? No w poszukiwaniu pracy za granicę. To z jednej strony kształcimy, państwo ponosi koszt wykształcenia tych młodych ludzi, a z drugiej strony wypychamy ich za granicę. Miejsca pracy. Jak zatrzymać młodych ludzi? Miejsca pracy. Jakie najważniejsze cele sobie stawia dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość? Gdybym miał trzy takie cele wymienić, to po pierwsze praca, po drugie praca i po trzecie praca.
Tu ktoś zada pytanie, jak?
Jak to zrobić? Po pierwsze, zasadniczą sprawą jest to, żeby u steru rządów był gospodarz. Żeby był ktoś, kto racjonalnie, gospodarnie wydaje pieniądze publiczne. Żeby nie kupować tego wspomnianego przez posła Brudzińskiego pendolino. Bo to jest utrata miejsc pracy. To Włosi na tym zyskują. Bo to Alstom we Włoszech, ci pracownicy na tym zyskują. A my mamy przecież firmy w Polsce. Mamy PESę bydgoską na przykład, która produkuje pociągi o równej klasie, które kupują Niemcy. I tam płyną pieniądze, a powinny płynąć właśnie tu, do naszego kraju. A jeszcze z tym pendolino co się dzieje? Otóż wprowadzają droższy pociąg, a wycofują z rozkładu jazdy tańsze pociągi, łączące na przykład Kraków z Warszawą, pociąg Matejko. Tańszy, został zlikwidowany, bo musi ustąpić miejsca drogiemu pendolino. A więc straty pracy i straty, bo drożej będą kosztowały bilety podróżnych. Gospodarz, który tak olbrzymie pieniądze, jakie były wydawane na autostrady, będzie racjonalnie wydawał. To już Joachim Brudziński mówił o tym, jak drogie są budowane w Polsce autostrady, a przy czym podwykonawcy, polscy podwykonawcy, bo ci generalni wykonawcy to firmy zagraniczne, padają, bankrutują, bo za wykonaną pracę nie otrzymali zapłaty. Te pieniądze inaczej powinny być wydawane na takie cele, które spowodują rozwój naszej gospodarki. My, Prawo i Sprawiedliwość, mówimy, kapitał ma narodowość. A więc trzeba wspierać polskie przedsiębiorstwa. Jak zwiększyć zatrudnienie? To jest znowu projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości, odrzucony przez koalicję PO-PSL. On ma taki tytuł. Narodowy Program Zatrudnienia. Przygotowany przez specjalistów. Chodzi o to, żeby w Polsce lokalnej, poza wielkimi metropoliami, były tworzone miejsca pracy. W jaki sposób? Otóż taki, że ten, kto zdecyduje się zainwestować w Polsce lokalnej, będzie płacił niższe podatki. To się naprawdę opłaci. Co dla ludzi młodych? Program mieszkaniowy. Tak, bo to też jest niezwykle ważne. Na wzór austriacki. Taki program skonstruowaliśmy tak, żeby najpierw były to mieszkania pod wynajem, ale potem w ramach płaconego czynszu, żeby wynajmujący nabywali własność tego mieszkania, żeby nie było spekulacji, sprzedaży, że ktoś bogaty inwestuje, bo na wynajem sobie tych mieszkań kupuje kilka i potem z tego żyje. Nie, to mają być mieszkania właśnie dla ludzi młodych. Trzeba tych ludzi młodych wspierać. No i w końcu dodatki rodzinne. Na każde posiadane dziecko. Konkretne pieniądze. 500 zł na każde posiadane dziecko. Dlaczego? Dlatego, że to się bardzo opłaci. Te pieniądze będą wydane tu w Polsce. Będą wydane na żywność i na ubrania, a nie na jakieś dobra luksusowe. Nie na te Mercedesy, które są produkowane gdzieś w Niemczech i pieniądze z zakupu tych Mercedesów przez tych, którzy są bogaci w Polsce, odpływają właśnie gdzieś tam dalej w świat. A więc to można zrobić, tylko co trzeba mieć? Wiedzę i determinację. Dlatego na czele polskiego rządu uważamy, że powinien stanąć po wyborach jesiennych premier Jarosław Kaczyński. Ma doświadczenie, ma determinację, ma charakter, żeby przełamać te zamknięte układy, żeby przełamać możnych tego świata, którzy nie są zainteresowani tym, żeby nowe miejsca pracy w Polsce powstawały. Bo czym oni są zainteresowani? Tym, żeby Polska była dostarczycielem taniej siły roboczej i żeby w Polsce był rynek zbytu dla produktów, które powstają gdzieś poza granicami naszego kraju. To można zmienić. Tylko trzeba mieć charakter. Ci, którzy dziś Polską rządzą, koalicja PO-PSL, oni są zapatrzeni wyłącznie we własne stanowiska. PSL-owcy w te elewary, to jest przykład tego. Na Platforma Donald Tusk, to już zostało dziś powiedziane. Kariera osobista. A jeszcze dziś było pierwsze posiedzenie tej Rady Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska. I jak ono jest oceniane na Zachodzie? Słowo light pojawia się, a więc lekkie.
Takie. Coca-Cola light.
Coca-Cola light.
Za mało stanowczości.
Za mało stanowczości. Na przykład sprawa tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Konflikt. No ale nie ma rozróżnienia między agresorem a napadniętym. A trzeba rozróżniać. Wczoraj w polskim Sejmie był prezydent Ukrainy Poroszenko. Dziś powinien być w Brukseli. Na zaproszenie Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Nie, nie było takiego zaproszenia, bo Donald Tusk takiego zaproszenia nie wystosował.
Mówią, że może zbyt blisko był Putina, więc może ta relacja
może to było powodem, ale dlaczego to jest ważne? Bo to sytuuje Polskę na arenie międzynarodowej. Albo jesteśmy dużym państwem, a jesteśmy dużym państwem, które ma coś do powiedzenia, albo jesteśmy tylko takim piątym kołem uwozu, no, które jest w zasadzie niepotrzebne, które tylko jest eksploatowane. Twierdzi się, że nawet do 80 miliardów złotych corocznie z Polski jest transferowane. Co proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Na przykład podatek od banków. Zyski. Kilkanaście miliardów złotych banki działające na terenie naszego kraju, bo to nie są polskie banki. To są banki, które są własnością obcego kapitału. One takie zyski generują. Płacą podatki niskie. Podatek od hipermarketów. Znowu propozycja. Obrotowy. Podatek od hipermarketów. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Znowu te hipermarkety mają gigantyczne obroty, a wykazują niewielkie zyski. I stąd pieniądze wypływają z naszego kraju. Więc gospodarz. Gospodarz, który będzie pamiętał, tak jak jest w Prawie i Sprawiedliwości, to jest tytuł naszego programu uchwalonego w lutym tego roku. Praca, zdrowie, rodzina.
Praca, zdrowie, rodzina.
Szanowni Państwo, nasi widzowie już wiedzą, że można telefonować do nas. Zachęcamy też radiosłuchaczy, telefonujemy do telewizji TVAM. Numery telefonów 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Temat demokracja i wolność słowa w Polsce. Nasi goście, pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość, i drugim jest pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, mówiliśmy na początku o wyborach samorządowych. Niełatwo jest samorządowcom, tak, czy samorządom, bo zrzucane są pewne obowiązki, a za obowiązkami nie idą pieniądze. To chociażby dotyczy kwestii subwencji oświatowych, tak, kwestie, no, sukces Tuska kiedyś, te przedszkola, tak, ale czy wystarczy pieniędzy na to, żeby to odtrąbić rzeczywiście jako sukces, że będzie więcej przedszkoli?
A to są hasła. To są hasła, dlatego że samorządy są najbliżej ludzi. Samorządy powinny być wspomagane przez państwo. Nie można stosować takiego rozróżnienia, że samorządy osobno, a państwo polskie, rząd osobno. Nie. Zarówno samorządy, jak i rząd to są instytucje tego samego państwa polskiego, a więc rząd powinien wspierać, powinien brać na siebie pewne funkcje, które przerastają samorządy, bo tak często bywa, na przykład oświata. Powierzono prowadzenie szkół gminom, tymczasem gminy nie mają pieniędzy, dość pieniędzy, żeby prowadzić szkoły. Jaki jest tego rezultat? Są likwidowane szkoły. A w małych miejscowościach...
Gmina, tak, czy samorząd zadaje sobie pytanie, czy jest opłacalna. Opłacalne
to zawsze jest
takie.
Zawsze jest opłacalne. To, kiedy samorząd opiekuje się dziećmi, kiedy samorząd edukuje dzieci, to jest ta wspólnota właśnie. To jest zawsze opłacalne. Nie można tego przeliczać na pieniądze. Bo moglibyśmy dojść do takiego wniosku, że to w ogóle jest nieopłacalne. Że najbardziej opłacalne będzie zamknięcie tych szkół i żeby ludzie byli niewykształceni, no bo wtedy będą najbardziej opłacalni jako tania siła robocza. No i ja mam wrażenie, że oni oczywiście nie mówią tego wprost, ale gdzieś tam taki scenariusz realizuje.
Jaki zysk będzie, a mało wydatków.
A tu chodzi o to, żeby ludzie, młodzi ludzie, dzieci, żeby były wychowywane i żeby były kształcone.
Dziękuję. Bardzo prosimy.
Halo.
Szczęść Boże.
Laudetur Jezus Chrystus, mówi Tadeusz z Dąbrowy Górniczej. Ja mam do obu posłów PiSu pytanie. Czy można?
Prosimy.
No, pierwsze pytanie to jest takie. Mówi się w tej chwili dość głośno o, powiedzmy, jakichś zmianach w kodeksie wyborczym. Natomiast nie słyszę tych propozycjach, takiej propozycji, która moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie, żeby skończyć, że tak powiem, z praktyką, że wybory dla prezydentów i radnych na ogół szykują sami radni, i którzy są zależni i choćby przez to, że pracują u pana prezydenta. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Trudno jest, że tak powiem, pogodzić się z taką narracją, że powiedzmy pan Tusk wyjechał, ten wyjechał, tamten uciekł i nie ma kto odpowiadać za wielomiliardowe straty w Polsce. No, nie umiem tego zrozumieć, ani się z tym pogodzić. Trochę trzeba wziąć na siebie, a nie tylko na społeczeństwo, że to społeczeństwo będzie to i tak znosić, bo nie ma innego wyboru. A przepraszam, dlaczego nikt nie chce sięgnąć po taką rzecz jak zawiadomienie do prokuratora? Niech 5, 6, 10 tych zawiadomień będzie zlekceważonych, ale któreś w końcu zacznie być na skalę europejską słyszane i bardzo będzie koleć w oczy.
Panie Tadeuszu, ktoś wyjechał, a kto to ma wziąć na siebie Opozycja ma zgłosić tak do prokuratury?
Oczywiście, opozycja ma zawiadamiać prokuraturę non stop. A jeśli nawet to jest niewygodne, są ludzie, mieszkańcy w Polsce, którzy chętnie podejmą się takich rzeczy, tylko nie mają niestety materiałów.
Dziękuję,
a
panie
te
Tadeuszu.
Materiały są u posłów opozycji.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy mieszkańców Dąbrowy na Śląsku.
To po pierwsze, zmiany prawa wyborczego. Pan Tadeusz celnie wskazał na to, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, oni organizują wybory. To ich urzędnicy są w komisjach wyborczych i z reguły oni są przewodniczącymi tych komisji wyborczych. I w naszej propozycji Prawa i Sprawiedliwości jest przerwanie tego, oddzielenie. No nie może wójt być organizatorem wyboru we własnej sprawie, bo to potem kończy się tym, że ten wójt jest w zasadzie...
Jeżeli tak to jest ustawione, trudno się dzisiaj temu dziwić.
Tak, ale trzeba to zmienić.
Ma największe możliwości.
I w naszej propozycji...
Jak ktoś jest dobrym gospodarzem?
Ale to nawet, proszę ojca, to jest tak, że jeżeli ktoś jest dobrym gospodarzem, to nawet jeżeli jest to najlepszy gospodarz, to z czasem się wypali. Dlatego propozycja Prawa i Sprawiedliwości polega na ograniczeniu do dwóch kadencji. Kadencji wójta, burmistrza, prezydenta. To jest trochę inna sprawa. Ale musi być wymiana. Musi być wymiana. W przeciwnym razie tworzy się sitwa. I tutaj pan poseł Brudziński mówił o słabości mediów lokalnych. One w zasadzie gdzieś na poziomie powiatu, jeżeli istnieją, to one są tubą władzy.
No bardzo
dlaczego?
Często tak jest, że
ogłoszenia.
Media
ogłoszenia.
No, bardzo, bardzo w wielu przypadkach są, czy mogą być czyimś
tak,
zakładnikiem.
Ale jak to trzeba zmienić? Też o tym mówił pan poseł Brudziński. Uważamy, że powinien być fundusz taki, który by pozwolił uniezależnić się tym mediom od tych ogłoszeń, które drukowane są na zlecenie wójta, burmistrza, prezydenta czy starosty, żeby ta kontrola była rzeczywistą kontrolą. Sitwa lokalna. Dlaczego jest groźna? Dlatego, że jeżeli taki wójt rządzi już którąś kadencję, to on sobie uzależnia tych radnych od siebie. I kto może stawić czoło takiemu wójtowi w wyborach? No, nauczyciel popularny. Ale ma świadomość tego, że jeżeli przegra, to pewnie zostanie ze szkoły zwolniony.
A w sensie wielu chętnych, żeby wziąć taki projekt pod uwagę?
Znaczy, po pierwsze, to dziękując za to pytanie panu Tadeuszowi, jednak zwrócę uwagę, że na początku naszej audycji myśmy o tym mówili, tak wskazując te patologie, to rzeczywiście w kodeksie proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość to jest zapisane expressis verbis, chociażby kwestia tych kart do drukowania, kart wyborczych, o których mówiłem, aby to nie lokalni prezydenci, wójtowie byli organizatorami tych wyborów. To po pierwsze. Po drugie, jednak na chwileczkę bym wrócił do tego poprzedniego pytania ojca, mianowicie o relacje samorząd, władza centralna. Otóż, drogi ojcze, ja odnoszę wrażenie, że od paru lat jest realizowana taka polityka w naszym państwie, która jest jakby realizacją marzeń tych wszystkich, którzy Polsce na przestrzeni wieków źle życzyli. Dlatego, że dzieli się społeczeństwo. I dzieli się je w ten sposób, że próbuje się przeciwstawiać władzę centralną władzy samorządowej. Nie bez winy, wiem, że być może to ja nawet na pewno podpadnę wielu samorządowcom, ale nie bez winy są sami samorządowcy. Bo jak ja słyszę, że my tutaj nie uprawiamy polityki, to nie jest polityka. My tu budujemy drogi, budujemy szkoły. To nie ma nic wspólnego z polityką.
To jest polityka.
To jest po pierwsze polityka, a mówienie o tym, jeżeli ktoś w to wierzy, to jest po prostu naiwność i to do potęgi jętej. Taki manewr 4 lata temu użył właśnie Donald Tusk i Platforma Obywatelska, że my nie robimy polityki. Po czym mamy taką sytuację, jak powódź w 2010 roku. Przyjeżdża do zalanej wioski, ponieważ wały nie wytrzymały i przerwały, woda przerwała te wały, przyjeżdża Tusk i co mówi arogancko do zgromadzonych ludzi? Skoro sobie wybraliście takiego wójta, no to teraz do niego z pretensjami. Tak jakby to wójt odpowiadał za te wały. No przecież absurd, tak? Czyli niszczy się to, co powinno być istotą każdej demokracji, a mianowicie współodpowiedzialność za państwo. Ta władza, obecna władza od 8 lat robi to perfekcyjnie. Tak jak ojciec zauważył, przerzucić obowiązki i jak mamy teraz problem, bo trzeba zlikwidować szkołę, bo trzeba zlikwidować szpital powiatowy, to władza mówi, to nie my. To wójt, to starosta, to prezydent, to burmistrz. Przykręcamy strumień pieniędzy, ale z drugiej strony te pieniądze płyną już nawet nie strumieniem, ale szeroką rzeką do kieszeni tych, którzy je później transferują za granicę. Banki, hipermarkety, ci przedsiębiorcy. Czyli to trzeba ukrócić ustawowo. I teraz też no, zarzut pana Tadeusza pośrednio pod naszym adresem, że my nie zawiadamy prokuratury. No nie kto inny jak siedzący tutaj pan Mariusz Błaszczak w ostatnich dniach złożył zawiadomienie do prokuratury, która to prokuratura podjęła się czynności sprawdzających po raz kolejny wobec drugiej osoby w państwie, czyli wobec Sikorskiego, za ewidentne nadużycia związane z wydatkowaniem środków publicznych. Tylko co ta prokuratura robi? No już nie miała wyjścia, musiała podjąć działania, więc dla osłony dobiera sobie jeszcze i prowadzi postępowania wobec 6 czy tam 7 Bogu ducha winnych, jestem o tym przekonany, zostanie to umorzone na posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby mówić, no tak, tu raptem jeden Sikorski, tak?
1 do 5.
Tak, 1 do 5, tylko że Sikorski dysponuje 24 godziny służbową limuzyną ochroniany przez Biuro Ochrony Rządu. Na jego liczniku, jego prywatnego samochodu jest 30 tysięcy przejechanych kilometrów, a wziął pieniędzy za 90 tysięcy kilometrów, więc to jest też, jakby pokazuje skalę tej patologii. Takie zawiadomienia my składamy, tylko że to jest też problem, z którym musimy się zmierzyć, a mianowicie z sanacji wymiaru sprawiedliwości. Bo wielu z państwa pewno w ostatnich dniach czytało ze zdumieniem stenogramy z rozmów sędziów Sądu Najwyższego. Jakim językiem oni się posługują. Jak ewidentnie są ustawiane kasacje na poziomie Sądu Najwyższego. Więc co ma zrobić taki człowiek, który trafia ze swoją sprawą? Ja nie chcę tutaj stawiać znaku równości, bo ja wierzę w to głęboko, że jest w Polsce wielu bardzo uczciwych i ciężko pracujących prawników, samorządowców, prokuratorów. Wierzę w to głęboko. Ale też wiem, że ta próba jakby zastraszania całego środowiska i sędziów, i prawników, sam pomysł oddzieleniem funkcji prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości, miało to rzekomo wszystko wyczyścić i wyjaśnić. Jak to dzisiaj wygląda? Pan prokurator Seremet jest na krótkim trzymaniu obecnego premiera, czy poprzedniego premiera, bo co roku tenże musi podpisać coroczne sprawozdania, od którego uzależniona jest jego kadencja. Więc rzeczy do przeprowadzenia i naprawy w naszym państwie jest naprawdę wiele. Tylko nam determinacji ani woli na pewno nie zabraknie.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam panów posłów.
Szczęść Boże, witam.
Po prostu chciałem zapytać o taką jedną rzecz. Mam tylko jedno pytanie. W związku z tym, że jeżdżę ciągle w samochodzie, no i siłą rzeczy słucham radia. I waszych audycji dosłownie słucham zawsze, od początku do końca każdą. Tak jak i dzisiejszą audycję wysłuchałem do końca. Przyznam, że dzwonię po raz pierwszy. A dzwonię z Podkarpacia.
Miło nam.
To jest region, gdzie jest największe bezrobocie, najwięcej młodzieży i najwięcej ludzi, którzy uwierzyli w to wszystko. A moje pytanie po wysłuchaniu tej dzisiejszej audycji, po prostu włosy mi się na głowie zjeżyły i mówię ojcze prowadzący, po raz pierwszy udało mi się dodzwonić, i chciałem zadać naszym panom obecnym w studiu, posłom, takie oto pytanie. Kto i jacy ludzie kładli kamień węgielny pod ten system, pod ten ustrój, pod tą demokrację, pod ten dobrobyt? Konkretnie, kto i jakie osoby? Czy to były osoby na wysokich stanowiskach odpowiedzialne? Czy to były osoby, które byli doradcami, którzy mieli po kilkanaście albo po kilka fakultetów przed nazwiskiem i tytułów? Kto to kładł kamienie węgielne pod to?
Na to pytanie... panie Zygmuncie, jakby pan mógł powiedzieć o początku, od kiedy pan, prawda, o którym okresie pan myśli, wtedy będzie może łatwiej naszym gościom odpowiedzieć. Czy myśli pan rok 89, czy rok 45, czy kiedy Polska odzyskiwała wolność międzywojenna Polska?
Panie ojcze prowadzący, no wysłuchając dzisiejszą audycję i głosy panów posłów, pana posła Joachima Brudzińskiego i pana Mariusza Błaszczyka, wysłuchać dzisiaj tą audycję, to jest globalnie cały ten okres. No dosłownie caluteńki okres, kiedy zwykli ludzie uwierzyli w to, kiedy ludzi po prostu wypuszczono w malinę, no po prostu wypuszczono ludzi w malinę, obiecano nie wiadomo co, a dzisiaj jak się słyszy, co się dzieje, przecież
ci ludzie, którzy spełniają tą władzę kolejno jedni i drudzy, no to przecież to już jest demokracja. To już jest 33 lata demokracji.
Zygmunt telefonuje z Podkarpacia. Tak. Bardzo dziękuję. Bo to jest tak, że no, można wierzyć później za wiarą działania, ale też trzeba mieć rozum i to wszystko realnie oceniać. Jak panowie podchodzą do tego pytania, kto kładzie podwaliny? No, sytuacja się też zmienia cały czas.
Tak? Zmienia się, no, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że ten system zbudowali ci, którzy teraz bardzo tak puszyli się 4 czerwca tego roku. A więc część elit postsolidarnościowych i część elit postkomunistycznych. Były tylko dwa rządy inne od pozostałych. Był to rząd premiera Jana Olszewskiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. To były rzeczywiście krótkie okresy, ale to były okresy innej władzy, odrzucenia tego, co jest złe, bo no, próbują wtłoczyć w nas taką rolę, że my jesteśmy właśnie tymi gorszymi, że my mamy się wstydzić, że my mamy przepraszać na przykład za zbrodnie przez nas niepopełnione, tylko za niemieckie zbrodnie popełnione na terenie naszego kraju, bo Polska była okupowana w połowie przez Niemców, w połowie przez Rosjan, przez Sowietów. I my za te zbrodnie mamy odpowiadać. To jest taka pedagogika wstydu, którą nam wtłaczają. No, mówią nam, że my jesteśmy gorsi, że nasze przedsiębiorstwa na przykład nie mogą funkcjonować, tylko muszą być likwidowane, bo obcy kapitał jest lepszy. Mówią nam, że nasze produkty są gorsze, bo te produkty zachodnie są lepsze. Mówią nam, jak mamy żyć, że styl naszego życia, że nasza wiara jest niedobra, bo to już jest taki przeżytek. A to trzeba patrzeć w sposób nowoczesny. Czyli wtłaczają nam takie zachowania, które są obce naszej kulturze i naszej cywilizacji. Ale czy my musimy to wszystko przyjmować? Nie, nie musimy. Najwybitniejszy z Polaków, święty Jan Paweł II, mówił o tym, czym jest demokracja. Pan Zygmunt mówił, że jest demokracja. No, demokracja jest wtedy, jak mówił święty Jan Paweł II, kiedy jest oparta na wartościach. A demokracja pozbawiona wartości, jak mówił święty Jan Paweł II, przeradza się w zakamuflowany albo jawny totalitaryzm. No i trzeba temu się przeciwstawiać. Jeszcze raz wrócę, bo to tak bardzo charakterystyczne jest to, co dzieje się dziś w Belgii. Belgowie protestują, dlatego że no, jest próba podwyższenia im wieku emerytalnego. My nie protestowaliśmy, bo trudno nas było zorganizować. My się zorganizowaliśmy.
Zebraliśmy ileś głosów, tak? I wcale nie
mało. 2,5 miliona. Tak. 2,5 miliona. Ale musimy się organizować. Muszą być te manifestacje. Tak jak we wrześniu 2011 roku w obronie telewizji Trwam. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość, Rodzina Radia Maryja, Solidarność. Wspólnie zorganizowaliśmy wielką manifestację. Teraz, 13 grudnia, też bardzo duża manifestacja. Musimy pokazywać tej władzy, musimy wymagać od władzy. Proszę Państwa, wymagajmy od władzy. Naprawdę, ta władza musi czuć to, że od niej wymagamy, a nie na wszystko się godzimy, bo to jest postawa no, człowieka, który jest jakiś bardzo nie wierzy we własne siły. Trzeba uwierzyć we własne siły i trzeba wymagać od władzy, po prostu.
Dziękuję.
Kiedy ten system totalitarny, jakim był komunizm, zaczął się w posadach? Wtedy, kiedy Polacy się policzyli. Wtedy, kiedy w 1979 roku usłyszeli, tutaj przywołanego przez pana przewodniczącego Błaszczaka, najwybitniejszego Polaka w dziejach naszego narodu, który do nas Polaków wtedy powiedział, nie lękajcie się. Polacy siebie zobaczyli, siebie policzyli. I to jest dzisiaj nasze zadanie. My ponownie musimy się policzyć, szanowni państwo. Musimy, ci wszyscy, którzy nie uważają, że Polska to brzydka panna bez posagu, ci wszyscy, którzy nie uważają, że ta polityka historyczna, to rugowanie historii z naszych szkół, to rozmiękczanie naszego państwa, to mówienie nam dzisiaj, że rodziną czy małżeństwem może być związek osób tej samej płci. My wszystkich szanujemy. Wszystkich szanujemy, ale nie stawiajmy sprawy na głowie. My musimy potrafić mówić i walczyć w obronie tego, co stanowi o naszej państwowości, co świadczy o naszej sile, co świadczy o naszym duchu narodowym. Musimy bronić krzyża, Nie możemy sobie dać mówić, tak jak próbowała to pani premier Ewa Kopacz w spotach w wyborach samorządowych, że bzdurami się zajmują ci, którzy upominają się o krzyż. My możemy głośno, musimy głośno krzyczeć wtedy, kiedy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych produkuje za pieniądze publiczne reklamówkę, rzekomo reklamującą nasz kraj i komputerowo wymazuje krzyż na Giewoncie. My się mamy wstydzić krzyża? My się mamy wstydzić tego, co stanowi o naszej państwowości? My mamy udawać, że Polska dzisiaj, sięgając do wzorców, które na Zachodzie już od dziesiątek lat są wzorcami trącącymi w najlepszym, tego najłagodniejszym tego określeniu po prostu stęchlizną, że to ma być coś nowoczesne i my mamy dzisiaj się tym zachwycać? Seksualizacja naszych dzieci. Szerokie otwieranie drzwi do deprawacji polskiej młodzieży. Legalizacja narkotyków. Jeżeli dzisiaj, to o czym mówił pan przewodniczący Błaszczak, 6 parlamentarzystów, którzy przez ostatnie lata po polskim Sejmie, w świętym miejscu polskiej demokracji, chodzili z symbolem marihuany, domagając się jej legalizacji. Jeżeli ktoś taki jak pan poseł Dębski, który bezpardonowo atakował przez ostatnie lata wybitnego polskiego patriotę, pana posła Antoniego Macierewicza, który doprowadzał wspólnie z Sikorskim zresztą do powstania komisji, która miała rzekomo rozliczać Antoniego Macierewicza, dzisiaj zasila szeregi partii, która odwołuje się do spuścizny Wincentego Witosa. I dzisiaj będzie chodził zamiast z liściem marihuany z zieloną koniczynką? No to, szanowni państwo, tutaj my musimy się obudzić. Musimy się obudzić i musimy się na nowo policzyć. Dlatego tak ważne są, żeby te demonstracje, które będą organizowane, były liczne. Żeby ci wszyscy, którym zależy, aby polska młodzież mogła realizować się tutaj, żeby polskie dzieci rodziły się w Polsce, o to zawalczyli. Bo jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz. Mówi się tak, no młodzi ludzie nie chcą zakładać rodzin. Otóż, szanowni państwo, wiecie, gdzie, w których grupach narodowościowych najwięcej dzieciaków rodzi się dzisiaj w Wielkiej Brytanii? Czy w Londynie, czy w Dublinie? Wśród Polaków. Dlaczego? Bo to, o czym mówił mój kolega, bo tam państwo dba o to, żeby rodzili się ludzie, którzy się szybko zasymilują. Bo Wielka Brytania, mając do wyboru emigrantów z krajów Magrebu, Północnej Afryki czy z Azji, woli Polaków. To samo Niemcy. Zamiast Turków wolą Polaków, bo oni się szybko zasymilują. Bo Jugendamty zadbają o to, żeby polskie dzieci nie mówiły po polsku, tylko mówiły po niemiecku. Bo norweskie urzędy będą dbały o to, czy odbiorą polskim rodzicom dzieciaka i będą robić z niego na siłę Norwega. Więc dbajmy o to, żeby te dzieciaki rodziły się tutaj, żeby mówiły pacierz w języku swojej babci, swojego dziadka, a nie żeby musiały szwargotać w pięknych językach, ale nie naszych.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże. Odważnie. Można wyciszyć, nie wiem, radio czy telewizor.
Nie, już. Ja mam do pana posła Błaszczaka takie pytanie.
Prosimy.
Ja powiadamiałem do biura poselskiego, do pani, miała pana powiadomić o jednej sprawie. Tutaj jest taka sprawa, ma dzisiaj pan Błaszczak okazję u ojca załatwić taką sprawę, bo był Ziobro i pani Kempa i pani z Niemiec się zgłosiła z taką książką tytułem, ja już nie pamiętam, ale tu w tym studio można odczytać tego programu i co napisał Sikorski o Polsce w Ameryce. To jest pana niego. Jak od jakichś szujów polskie, od tam różnych pedałów, zdrajców i tak dalej, opisane jest po angielsku i tu w studio była pani Kempa z panem Ziobro i oni rozmawiali na ten temat. No, a do pana jeszcze mam Joachima Brozińskiego, że to nie nas stać, nie trzeba tak mówić, że to nas nie stać na takie w knajpach, nas, właśnie tego rządu nie stać, a płacą, czym oni płacą? Naszymi pieniędzmi. To nie my, tylko oni to zrobili. A pan nazywa, że to nas nie stać, nas nie stać, nas nie stać. Właśnie ich na wszystko stać, tylko nas, biedaków, na dole nie stać. Wszystkiego dobrego życzę.
Bardzo dziękuję, panie Stanisławie. Pozdrawiamy Bartoszyce.
No, jeżeli chodzi o Sikorskiego, to w naszym zdaniem, i mówiliśmy o tym, mówiłem ja, mówili moi koledzy, koleżanki i koledzy z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Sikorski nie powinien być ani dnia dłużej marszałkiem polskiego Sejmu. Taśmy prawdy. On tam się wypowiada o Polsce, on tam się wypowiada o naszych sojusznikach,
a
wypowiada
się poniżej poziomu. Spodziewa się pan, panie przewodniczący, że Sikorski powie, no... podaje się do dymisji albo ktoś go...
No niestety się nie spodziewam, dlatego że ta władza, no ona nie toleruje krytyki i tam nie obowiązują żadne standardy. Żadne no, standardy.
Nie chcę się czepiać o szczegóły.
No ale to są ważne sprawy. Mówił już o tym pan poseł Brudziński, Sikorski. O, to jeszcze wrócimy do sprawy prokuratury. W marcu 2013 roku została prokuratura o tej sprawie Sikorskiego, o tych kilometrówkach Sikorskiego. Nie podjęła sprawy. Dopiero teraz pod naciskiem, rzeczywistym naciskiem opinii publicznej i naszym, tak, bo nam zależy na tym, żeby sprawa została wyjaśniona. Sprawę dopiero prokuratura teraz podjęła. Wymiar Sprawiedliwości III Rzeczypospolitej jest chory. Ale tak rzeczywiście tą sprawę Sikorskiego musiała obudować innymi rzekomymi, wymyślonymi, bo one są bezpodstawne, sprawami dotyczącymi naszych posłów. I nie dostrzegając różnicy podstawowej, Sikorski 24 godziny na dobę miał ochronę BOR-u. Żeby sprawdzić, czy on rzeczywiście wyłudził te pieniądze z Kancelarii Sejmu, czy nie, wystarczy przeanalizować jeden dokument. To jest taka księga rejestrów Biura Ochrony Rządu. W tej księdze są odnotowane wszystkie przypadki, kiedy zrzekał się ochrony. Wystarczy to sprawdzić, daty, poszczególne daty, ile było tych przypadków.
Swoim samochodem, a ochrona jeździ za nim.
Ale to też musi być odnotowane. Ja wystąpiłem na piśmie do pani Teresy Piotrowskiej. To jest minister spraw wewnętrznych, koleżanka partyjna.
Czy raz Sikorski powiedziałby, że czuje się winny, rzeczywiście przesadziłem?
Ale to trzeba...
Bo nieraz jest tak, że ludzie mówią, że my nieraz mamy problem z tym, żeby od parlamentarzystów,
nie wiem,
rządzących czy parlamentarzystów usłyszeć przepraszam, zawaliłem, wycofuję się.
Nie spodziewam się tego, ale to jest jeszcze raz. Pani Teresa Piotrowska jest posłem z Bydgoszczy, Radosław Sikorski też jest posłem z Bydgoszczy. Pani Teresa Piotrowska powiedziała, że ten dokument ma charakter tajny. No więc koronny dowód w sprawie jest utajniony. Gdyby Sikorski chciał sprawę wyjaśnić, to doprowadziłby do odtajnienia tego dokumentu i by pokazał, proszę bardzo, by udowodnił, że tego i tego dnia zrzekał się ochrony BOR-u i jechał prywatnym samochodem, chociaż jest sprawa taka, że tak jak pokazały media, na liczniku tego jego samochodu jest 30 tysięcy kilometrów przejechanych, a przejechał 90 tysięcy kilometrów. No więc jakim? No może innym, tak? Bo ma drugi, a może motocyklem, bo ma taki jeszcze, jak pokazywał na zdjęciach, taki z demobilu,
pytanie,
stary motocykl.
Czy zwykłemu obywatelowi uszłoby to?
Ale rzeczywiście, że nie. No zobaczmy, jak wygląda ten wymiar sprawiedliwości. Człowiek, który wyniósł z supermarketu batonik za tam 90 groszy, trafił do więzienia. Dlaczego? No dlatego, że wymiar sprawiedliwości, ten chory wymiar sprawiedliwości takiego człowieka może...
No ukradł. Nie?
No tak. No, ale to go do więzienia. A ilu aferzystów chodzi na wolności? A czy jakakolwiek afera pod tymi rządami koalicji PSL została rozliczona? Czy afera Amber Gold została rozliczona? A może hazardowa? A może stoczniowa? No żadna. A może informatyczna? Nie, tu nie ma winnych. Okazuje się, że to kolesiostwo działa w ten sposób, że nie ma winnych. W III Rzeczypospolitej klasa panująca jest ponad innymi obywatelami. Dziś charakterystyczna sprawa, przesłuchiwany był w charakterze świadka prezydent Bronisław Komorowski. Gdzie było przesłuchiwanie Komorowskiego? W kancelarii prezydenta. No bo nie pofatygował się do sądu, tylko sąd musiał się pofatygować do prezydenta Komorowskiego. A chodzi o raport z weryfikacji WSI. Bronisław Komorowski był jedynym z PO, który zagłosował przeciwko likwidacji WSI. Tam jest cała afera związana z próbą wykradzenia tego raportu. No ale to jest tak bardzo charakterystyczne, bo obraz mówi więcej niż 1000 słów.
Bardzo dziękuję. Panie pośle, 2 minuty mamy do zakończenia programu.
Szanowni Państwo, ja nie chciałbym, żeby z tej naszej dzisiejszej rozmowy tutaj na antenie Telewizji Trwam wyłonił się taki oto obraz, że my dzisiaj jedynie będziemy krytykować czy tego damskiego boksera, jakim w mojej opinii ocenie jest dzisiaj Sikorski, który zasłania się naszymi koleżankami, bo nie potrafi stanąć w prawdzie przed opinią publiczną. Czy że my jedynie dzisiaj potrafimy krytykować Piechocińskiego, który dokoptowuje do swojego klubu parlamentarnego byłych przyjaciół Palikota, czy panią premier Ewę Kopacz, czy innych polityków Platformy, a nie mamy nic pozytywnego do zaoferowania. Otóż, szanowni państwo, chciałbym się powiedzieć, sum sum corda. Myśmy się policzyli 13 grudnia. Myśmy się widzieli we wrześniu 2011 roku. Nas naprawdę jest więcej. Tylko żeby nam się chciało chcieć. Bo jeżeli każdy z nas, który dzisiaj jest przekonany, potrafiłby przekonać jedną osobę, która jest wokół jej, najbliższego otoczenia, kogoś z rodziny, kogoś ze znajomych, kogoś w pracy, że słuchaj, ty nie siedź w domu i nie mów, że nie idę na wybory, bo już tam nikomu nie wierzę, bo jak nie idziesz na wybory, to ty też głosujesz. Tylko wtedy oddajesz władzę w ręce tych, którzy budują autostrady, wyroby autostrady podobno za 200 milionów złotych za kilometr. Czy oddajesz Polskę w ręce tych, którzy ją, co tu dużo mówić, po prostu niszczą.
Albo tylko, wprowadzają gender.
Albo tak? Wprowadzają gender,
czyli
tak,
deprawują dzieci.
Polskie dzieci. Tylko my musimy się obudzić. Naprawdę jest alternatywa. Jest merytoryczna alternatywa. Mówiliśmy o tym. Kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, 2 lata. Powstało 1 300 000 miejsc pracy. Wszystkie wskaźniki szybowały w górę. Bo oni też mówią tak, no nie daj Panie Boże oddać władzę w ręce tych pisiorów albo Prawa i Sprawiedliwości, bo to dopiero będzie wstyd w Europie, no bo wtedy Bartoszewski nie będzie mówił, że jesteśmy brzydką panną bez posagu i Sikorski nie będzie w Berlinie wzywał do hołdów berlińskich i mówił o tym, że trzeba dominującej roli Niemiec we współczesnej Europie, tylko będzie polityk, który tak jak świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński będzie twardo walczył o polskie interesy.
Panowie?
Do roboty.
Bardzo dziękuję.
Dlatego do roboty.
Demokracja i wolność.
Nie lękajmy się.
Słowa w Polsce. Nasi goście, pan poseł Joachim Brudziński. Bardzo dziękuję. I pan poseł Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica.